na misyjnym szlaku.
W ewangelizującą podróż po rozmaitych zakątkach świata zaprasza
Karolina Gaweł. Drodzy Państwo, witam w ramach audycji Na misyjnym szlaku. Kolejna odsłona przed nami i kolejna bardzo wartościowa i też taka otwierająca swego rodzaju horyzonty. Rozmowa z dziewczyną świecką, misjonarką z naszej diecezji, kaliskiej, bo moim i waszym gościem będzie dzisiaj Wiktoria Płócienniczak z Ostrowa Wielkopolskiego. Witamy cię serdecznie.
Witam bardzo serdecznie, dziękuję za przedstawienie.
Cieszę się, że udało nam się zdzwonić. Nawet to jest takie duże ułatwienie, tak myślę, tak często mówimy, że te telefony nie do końca są dobre, ale w takich sytuacjach wiele ułatwiają. No i właśnie skoro rozmawiamy o misjach, o byciu na tym misyjnym szlaku, to na jakim etapie życia pojawiło się w tobie takie pragnienie, by wstąpić na tę drogę misyjną?
To jest dość zabawna historia, bo tutaj muszę wspomnieć o takich właśnie samych początkach tych moich przygód ze słowem misję. Kiedy byłam mała, miałam około 7 lat, chodziłam do zerówki. Mój kuzyn, z którym w tamtym czasie mieszkałam, często w jakichś takich śmiesznych sytuacjach mówił do mnie: Wiktoria, masz misję! Masz misję, nie? I tak co chwilę właśnie gdzieś tam się to przewijało i myślę, że to on był tą pierwszą osobą, która zaszczepiła gdzieś we mnie po prostu to słowo misję. I dalej to Pan Bóg sobie już z tym poradził. Często się śmieję, że Pan Bóg ma poczucie humoru i widzę w moim życiu, że właśnie stosuje takie dość śmieszne sytuacje i dzięki temu prowadzi mnie taką swoją drogą. Więc to był taki początek, kiedy to słowo gdzieś zagościło w moim sercu, ale myślę, że takim pierwszym świadomym zastanowieniem się nad tą drogą misyjną był moment, kiedy wstąpiłam do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. To było około, jak miałam 20 lat, 19-20 lat, przyjechałam do Poznania i miałam taki moment, że zastanawiałam się, ojej, to gdzie tu teraz iść, bo wiedziałam, że no na pewno nie będę bez wspólnoty, bo będąc w Ostrowie Wielkopolskim przez 3 lata uczęszczałam do Szkoły Nowej Ewangelizacji i wiedziałam, że gdzieś tam moją drogą jest taki charyzmat, więc mówię, wiedziałam, że przymierze tutaj gdzieś będzie tą drogą, ale nie dałam za wygraną i przed wstąpieniem do tej wspólnoty tak ostatecznie mówię, a to spróbuję może w takim duszpasterstwie akademickim, zobaczę jak tam jest, no żeby nie było, że po prostu pójdę gdzieś, a nie wiem jak jest gdzieś indziej. Byłam aż 3 dni i uznałam, że to jednak nie jest ta droga gdzieś tam, którą Pan Bóg dla mnie przygotował. No i trafiłam właśnie na to spotkanie Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. I tam był taki moment, kiedy grupa chyba 30 osób przygotowywała się na wyjazd misyjny. To był taki chyba jeden z pierwszych wyjazdów. Więc gdzieś tam mi się to obijało o uszy, że taki wyjazd jest, że mają właśnie przygotowane kilka opcji wyjazdowych, chyba do Brazylii wtedy i do Mozambiku, więc gdzieś to już wtedy zaczęło kiełkować we mnie i pojawił się we mnie taki pomysł tego wyjazdu, taki dość nieśmiały, ale to był taki pierwszy zalążek spełnienia tych pragnień, które Bóg wlał w moje serce. Tak się zaczęło.
Tak, ta droga wtedy właśnie, czy też w taki sposób zaczęła się kształtować, no ale musiało to powołanie trochę odleżeć, czy być pielęgnowane w międzyczasie, aż do tego momentu, kiedy jednak miałaś okazję przeżywać to doświadczenie misyjne i do tego oczywiście powrócimy, ale jeszcze chciałabym zapytać, czy mogłabyś opowiedzieć nam pokrótce o Wspólnocie Przymierza Miłosierdzia, bo ono tutaj wybrzmiało i właściwie to dzięki niemu też miałaś okazję udać się do kraju misyjnego.
Wspólnota powstała w sumie dość dawno, bo w 1999 w sercach dwóch kapłanów zrodził się taki szalony pomysł, żeby pójść za głosem serca i właśnie wtedy narodził się ten pomysł utworzenia Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. Ci kapłani mają na imię Antonello Cadedu i Enrique Porcu. Myślę, że tutaj wiele słuchaczy pewnie zna tych księży. W Polsce często goszczą, organizują rekolekcje charyzmatyczne i naprawdę to są piękni kapłani z niesamowitymi darami i z wielkim sercem. Oni dwaj byli założycielami, plus jeszcze taka kobieta, Maria Paula, tylko ona niestety nie doczekała rozwoju wspólnoty, ponieważ chorowała na raka i niestety dość młodo zmarła, ale wymienia się ich trzech jako takich założycieli. Więc wspólnota powstała. Aktualnie jest w 7 krajach. Mamy w Polsce, w Brazylii, w Portugalii, w Belgii, we Włoszech, w Mozambiku, w Wenezueli, na Dominikanie. W samym São Paulo jest siedziba naszej wspólnoty. W Polsce, z tego co pamiętam, jest w 16 miastach i taka nowość, nawet w naszej diecezji kaliskiej powstała na początku tego roku w Ostrowie Wielkopolskim. Także jeśli ktoś ma ochotę odwiedzić wspólnotę, to zapraszam serdecznie do Ostrowa. I ta wspólnota też jest dość niezwykła, bo ona składa się z wielu stanów. Do tej wspólnoty należą i księża, i małżonkowie, kobiety, mężczyźni, osoby świeckie, osoby, które żyją w celibacie. Także każdy może tutaj znaleźć swoje miejsce. W różnej mierze może zostać tutaj wezwany przez Pana Boga i może się tutaj realizować, właśnie stając się takim kanałem Bożego Miłosierdzia, bo no nie sposób tutaj nie wspomnieć, że charyzmatem właśnie przymierza miłosierdzia jest właśnie miłosierdzie. I staramy się w tej wspólnocie okazywać ludziom to miłosierdzie w różnoraki sposób. Przez ewangelizację, przez mówienie ludziom wprost o Bogu, o Jego miłości, organizowanie rekolekcji, ale też przez takie charytatywne działania, pomoc ubogim, wychodzenie też do bezdomnych. Tutaj w Poznaniu właśnie to co tydzień wychodzimy do osób bezdomnych, staramy się im pomóc, mamy też takie współpracujące miejsca, które pomagają nam te osoby też gdzieś ugościć. Po prostu pomagamy im zacząć nowe życie. Te osoby później trafiają do takich domów. Mam tutaj na myśli Fundację Dobro się niesie. My z tą fundacją właśnie współpracujemy i jeśli znajdujemy osoby w potrzebie, to te osoby mogą trafić do takiej fundacji. Tam są takie domy, które się nazywają Domy Świętego Łazarza. I kiedy osoba trafia do takiego domu, może mieszkać w danym domu, bo jest ich 5, więc trafia do tego, który aktualnie ma miejsce. Fundacja pomaga znaleźć pracę i te osoby właśnie dzięki temu mogą zacząć od nowa. I przymierze też się jakby włącza w tą misję. Więc to są takie działania w Polsce. Pewnie za chwilkę opowiem też, jak wyglądają te działania w Brazylii. Ale myślę, że charyzmat w każdym kraju jest ten sam, a właśnie najważniejsze to jest to, żeby mówić ludziom o tym, jak dobry jest Bóg i o tym miłosierdziu.
Ten wątek jeszcze chciałabym przez moment pociągnąć, jego podtrzymać, trochę nawet idąc dalej. Jakie znaczenie we współczesnym świecie odgrywają wspólnoty misyjne i głoszenie tej dobrej nowiny?
Ja myślę, że rola wspólnot jest bardzo ważna tutaj, bo zarówno duchowa, jak i społeczna, to jest już tutaj to, o czym powiedziałam przed chwilką. Głoszenie dobrej nowiny ludziom, bo często w naszym świecie jesteśmy bardzo zalatani, jesteśmy samotni, zagubieni. Wszędzie gdzieś pojawiają się jakieś trudne sytuacje, jakieś kryzysy i myślę, że ludzie w dzisiejszym świecie bardzo potrzebują usłyszeć o tej miłości Boga, o tym, że są kochani. I myślę, że wspólnoty też dają taką możliwość tej samotności otrzymać taką pomocną dłoń od ludzi, po prostu poczuć taką bliskość ludzi, że nie jesteśmy sami, że są osoby, które chcą nas wspierać, które pomagają nam właśnie w tych trudnych momentach, bo jest wiele ludzi samotnych, osoby starsze, ale też nie tylko, bo wiele ludzi młodych zmaga się właśnie z taką samotnością. Nawet w normalnych, pełnych rodzinach jest to bardzo, bardzo duży problem, myślę, w tych czasach. I właśnie uważam, że te wspólnoty są taką nadzieją. Tak jak mamy tutaj w tym roku ten rok nadziei, tak wspólnoty mogą przywrócić ludziom tą nadzieję. Ja od wielu lat uczęszczam do wspólnot i mogę z mojego doświadczenia powiedzieć, że jest to duże ubogacenie mojego życia, wiele też pięknych przyjaźni. To jest taki skarb Kościoła, bo człowiek nie jest taką samotną wyspą, tylko działa wraz z drugim człowiekiem, więc myślę, że to jest taki najważniejszy punkt, który chciałam tutaj ująć.
To przechodzimy od ogółu do szczegółu, skupiając się teraz już w tej drugiej części przede wszystkim na tobie, na twoim doświadczeniu. I zaczniemy od tego, w jakich państwach miałaś okazję przeżywać to doświadczenie misyjne.
To mnie w jednym, bo byłam w Brazylii, ale byłam tam dwa razy. Pierwszy raz byłam w 2023 roku, drugi raz w sumie rok temu. I można powiedzieć, że no w sumie takie same misje, no bo ten sam kraj, podobne miasta, ale tutaj mogę zdradzić, że jednak różniły się bardzo te misje i pod względem też duchowym, ale też takim działania, które zostały wykonane w czasie jednej i drugiej misji, były jednak troszkę inne. Pamiętam mój pierwszy wyjazd, bo on był tutaj taki, myślę, najmocniejszy. Też wiele osób, które gdzieś spotykałam przed tym wyjazdem, to mówiły mi: Wiktoria, słuchaj, pierwszy wyjazd to jest jednak takie mocne doświadczenie, że to jest taka łaska, że Pan Bóg, jak ktoś jedzie pierwszy raz, to daje takie specjalne prezenty i trzeba być tego świadomym. I właśnie ja doświadczyłam tego bardzo mocno. To jest coś takiego, jak każdy gdzieś tam pierwszy raz, jak cokolwiek robi, to jest taka ekscytacja i taki właśnie moment dużego entuzjazmu i tak dalej. Ja coś podobnego właśnie przeżyłam pierwszy raz, będąc w Brazylii, a te działania, które były, koncentrowały się w połowie, w sumie można powiedzieć tak, po części w takiej ewangelizacji bezpośredniej, czyli wychodzenie do osób na ulicy po prostu. Rozmawialiśmy z ludźmi o Bogu, modliliśmy się za ludzi, wychodziliśmy na przykład do szpitali, moi znajomi, była z nami taka rodzinka, mama, tata, syn i córka. I powiem szczerze, że bardzo długo zastanawiali się w ogóle, czy jechać na ten wyjazd misyjny, bo to jednak jest duża odpowiedzialność. Brazylia nie jest krajem bezpiecznym jak Polska, jednak jest wiele niebezpieczeństw. Jest troszkę niebezpiecznie pod względem gangów i no i właśnie, no dużo osób jest uzależnionych tam, więc no to małżeństwo się zastanawiało, jechać, nie jechać, jechać, nie jechać, ale powiem szczerze, że oni byli wielkim świadectwem właśnie jako rodzina tego, jak Pan Bóg uzdalnia ludzi i też jak posyła ludzi i jak pięknie może się posłużyć właśnie taką rodziną. Oni właśnie poszli razem w czwórkę do szpitala w Brazylii. Odwiedzali dzieci, które w tym szpitalu przebywały. Razem mogli się bawić z nimi. To był piękny czas dla nich, z tego co właśnie tam opowiadali. Ja zaś miałam takie marzenie, może trochę takie, no niecodzienne, ale bardzo chciałam iść na ewangelizację w autobusie. To była taka ewangelizacja, która wyglądała w ten sposób, że kiedy autobus się zatrzymywał na przystanku, pytaliśmy się pana kierowcy, czy możemy wejść, wchodziliśmy do autobusu i przy pełnym autobusie po prostu jedna z osób, najczęściej to była Brazylijka, no bo jednak my Polacy nie umieliśmy tak perfekcyjnie mówić po portugalsku. Ta osoba stała na środku i zaczynała mówić ludziom o miłości Bożej, a my w tym czasie po prostu siadaliśmy obok pasażerów, zagadywaliśmy. No, mi było bardzo prosto, bo mogłam powiedzieć, że jestem z Polski i tak to było takie ciekawe, bo wszyscy byli zadziwieni. No i chwilkę porozmawiałam z jedną, drugą osobą i razem się modliliśmy. Bardzo się zdziwiłam, bo często się modliłam Zdrowaś Maryjo, bo to najlepiej mi szło po portugalsku. A jednak w Brazylii jest dużo protestantów, ale nie wiem, czy te osoby były protestantami czy katolikami, ale wszyscy razem, wspólnie się pomodlili razem ze mną Zdrowaś Maryjo. i byli bardzo wdzięczni. To było bardzo też piękne doświadczenie dla mnie, jak też Pan Bóg może działać w takich sytuacjach, właśnie takiej ewangelizacji w autobusie. To były takie ewangelizacje na co dzień. To się działo właśnie rok temu w Rio de Janeiro, ta akcja ewangelizacyjna. Akcja się nazywa też, mogę powiedzieć, Misja Talita Kum. Tą samą misję organizujemy w Poznaniu za 2 tygodnie. Będzie to wyglądało właśnie w podobny sposób. No troszkę bardziej tak w polskich warunkach, dostosowane to będzie do polskich warunków, ale charakter ten sam. Będą właśnie ewangelizacje i koncerty i będziemy wychodzić do więzień, do różnych ośrodków, pomocy społecznej, także bardzo podobny charakter, więc to się działo w jednej części tych ewangelizacji na tym wyjeździe misyjnym. A drugi taki element to były też takie fizyczne prace. Pojechaliśmy do São Paulo na fawelę w Moinho, to jest taka fawela w centrum miasta. To jest w sumie jedyna fawela chyba w São Paulo, która jest położona na płaskim terenie, bo z reguły fawele wokół miasta są położone na wzgórzu. Tam jakby policja nie ma takiego dostępu i te obszary są bardziej, łatwiej dostępne do takich ludzi. Ale tutaj jednak fawela jest położona na płaskim terenie. Za pierwszym wyjazdem właśnie i teraz na tym ostatnim nasza misja polegała na tym, żeby odmalować osobom, które tam mieszkają, fawele, odmalować te mieszkania. Też bawiliśmy się z dziećmi w takim oratorium, które prowadzi też właśnie Wspólnota Przymierze Miłosierdzie. I właśnie, i to był też taki moment fizycznej pracy i też takiego codziennego doświadczenia życia osób, które tam mieszkają.
A czy trudno było odnaleźć się w takich nowych, odmiennych od europejskich warunkach?
No powiem, zdecydowanie nie, jak dla mnie. W sensie mówię o sobie, bo wiem, że różne osoby miały różne sytuacje, ale ja akurat mogę powiedzieć, szczególnie ten pierwszy wyjazd, bo ten drugi to już jakby wiedziałam, gdzie jadę i jak to będzie wyglądać, ale ten pierwszy wyjazd właśnie był dla mnie taki, wiadomo, że przed samym wyjazdem pojawił się lęk i takie, jak to będzie i tak dalej, ale jak już tam byłam, to ja się po prostu czułam, jakbym była w domu, jak ryba w wodzie. Nie znałam języka, znałam tylko kilka słów. I to też było ciekawe, jak Pan Bóg w ogóle się posługuje naszymi takimi brakami i słabościami, bo Panu Bogu nie przeszkadzało to, że ja nie umiem mówić po portugalsku. Dowodem na to jest to, że w czasie tych misji naprawdę udało się nawiązać wiele pięknych przyjaźni i relacji. No i jak się posługiwałam tutaj tym językiem, no najczęściej właśnie radziłam sobie przez translator, tradutor po portugalsku. To było po prostu mój przyjaciel, który mi pomagał w takich sytuacjach. Ale tak jak mówię, to nie był taki problem i naprawdę nie ma sensu się obawiać, jeśli ktoś na przykład nie umie języka. Te małżeństwo, o którym wspomniałam, oni też nie umieli języka, także to nie jest ten problem. Tutaj językiem, którym się trzeba umieć posługiwać, to jest język miłości i to najbardziej buduje relacje i tworzy po prostu takie cuda w czasie tego wyjazdu. I też tutaj piękna była sytuacja, to było takie cudowne, jak chyba na drugi dzień czy trzeci dzień Brazylijczycy zaczęli do mnie mówić Você brasileira. I to znaczy, że ty jesteś Brazylijką. A ja mówię, dlaczego? A oni mówią, no Wiktoria, bo ty zachowujesz się jak Brazylijka, ty mówisz tak samo, ty się śmiejesz tak samo jak Brazylijki. Ty po prostu jesteś Brazylijką. I to było takie ciekawe dla mnie. Dlatego mówię, że zdecydowanie przejście takie międzykontynentalne było właśnie dla mnie bardzo proste. Też nawet jedzenie w Brazylii bardzo mi się spodobało, bardzo mi zasmakowało, bo Brazylijczycy jedzą bardzo słodko i jeśli chodzi o ciasta, to głównymi składnikami to jest w sumie mleko w proszku, mleko skondensowane, dużo ciast jest właśnie pieczonych na tych składnikach, więc dla mnie po prostu to było no, coś cudownego.
Można powiedzieć, że misje dały ci taki drugi dom, bo tutaj mówisz o tym, że doskonale się odnalazłaś w tych warunkach. Brazylia, jak zresztą każde państwo, ma różne oblicza. Tutaj też o tym wspominałaś w międzyczasie, że są fawele, wiele osób jest uzależnionych i tak dalej. Z tym też mimo wszystko musieliście się mierzyć, ale właśnie to też nam pokazuje chyba pięknie, że do każdego człowieka trzeba podchodzić z miłością. Ty też o tym wspomniałaś, że ten język miłości jest najważniejszy i to, żeby wychodzić do ludzi z otwartymi ramionami, z wielką wyrozumiałością, oczywiście też i ostrożnością, bo nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi. Ale kiedy myślisz o swoich wyjazdach misyjnych, co przypominasz sobie w pierwszej kolejności?
Tak powiem żartobliwie, że już z fasolą. Tak, dlaczego już z fasolą? Ale to tak jako żart, bo właśnie w Brazylii głównym posiłkiem to jest już z fasolą, tak jak u nas w Polsce ziemniaki. Tak, tam codziennie się na obiad, na kolację je już z fasolą. Ale to właśnie tak jako ciekawostka. A jeśli chodzi o takie momenty, które przypominam sobie z tych wyjazdów, to mogę powiedzieć o paru sytuacjach. Pierwszą, która mi przychodzi do głowy, jest taki moment w czasie tego pierwszego wyjazdu mojego. To była taka ewangelizacja, na którą w sumie poszliśmy wszyscy Polacy. Ewangelizacja dość nietypowa i nigdy o czymś takim nie słyszałam. Polega ona na tym, że część osób, głównie właśnie Polacy, zostaliśmy w mieszkaniu Przymierza, a reszta osób, Brazylijczycy, pojechali na taką ulicę Marii Magdaleny, na ulicę, gdzie prostytutki są na całej długości tej ulicy. Trudno jest to wytłumaczyć, ale to są naprawdę bardzo duże odległości i osoby, które tam pojechały, zaczepiały te osoby z samochodu. Misjonarze pojechali tam do tych kobiet. No i zaczepiają te kobiety i mówią, słuchajcie, mamy do was taką propozycję. Te kobiety takie, no, słuchamy. Pojedziecie z nami samochodem? One mówią, okej. I pojedziecie do naszego domu. No one były bardzo zdziwione z tego powodu, ale ogólnie zgodziły się. Godzina takiego wyjazdu to jest 150 zł, więc w Brazylii są specjalne osoby, też takie osoby darczyńcy, którzy opłacają taką ewangelizację, opłacają taką godzinę pracy tej kobiety. I te kobiety zostały przewiezione do naszego domu. My już tam siedzieliśmy w tym mieszkaniu, czekaliśmy na nie. Były przygotowane stoły z kawą, herbatą, z ciastem i te kobiety po prostu siadały z nami i to było bardzo piękne, bo były bardzo zdziwione też w ogóle, co tutaj robią Polacy i tak dalej, więc to było takie ułatwienie, jeśli chodzi o przełamanie takich barier. I rozmawialiśmy z nimi, poznawaliśmy ich historię. Często to było zadziwiające dla mnie, bo te kobiety często nie były z własnej woli na tej ulicy, z własnej woli nie wykonywały tej pracy. Pamiętam taką kobietę, która miała na utrzymaniu piątkę sióstr i ona nie miała z czego pomóc tym dziewczynom, nie miała pieniędzy, żeby tą rodzinę po prostu jakoś wyżywić, więc no nie miała wyjścia, musiała w jakiś sposób te pieniądze zarobić. Były też osoby, które miały gdzieś na telefonach nawet uwielbieniowe piosenki. Więc to był taki dla mnie mocne doświadczenie, ale największa rzecz wydarzyła się później, po tych rozmowach z nimi. Kiedy skończyły się te rozmowy, kobiety przechodziły obok do pomieszczenia. Tam był wystawiony Najświętszy Sakrament. To była taka mała kaplica. Przed Najświętszym Sakramentem były dwa krzesła i te kobiety siadały na tych krzesłach. My staliśmy z tyłu za nimi i modliliśmy się za nie. To było tak około 10 minut modlitwy, ale to, co się działo tam, to zostanie naprawdę w moim sercu chyba już na zawsze. Te kobiety były poruszone tym, jak bardzo są kochane. Kochane przez Pana Boga, ale też przez nas jako ludzi, to, że zostały dostrzeżone jako kobiety i potraktowane właśnie z godnością. I to było takie doświadczenie, jakbym po prostu się cofnęła 2000 lat do tyłu i widziała po prostu Jezusa, który dotyka ludzi swoją miłością. Te kobiety tam płakały, często mówiły, że nigdy nie doświadczyły w swoim życiu takiej miłości i nie poczuły się tak kochane jak teraz. Wiele z nich też powiedziało, że nie chcą wracać na ulicę. I to jest też piękne, bo to daje taką nadzieję na to, że te starania i te wysiłki, które podejmujemy, mają sens. Dlatego też te ewangelizacje się dzieją cały czas. Co miesiąc się taka ewangelizacja odbywa w São Paulo, dlatego że to ma sens, bo to zmienia życie ludzi i co się dzieje dalej. Mogę powiedzieć, jeśli taka osoba chce zmienić to życie, już nie chce żyć tak jak dotychczas, to mogą być prostytutki, ale to też mogą być osoby uzależnione od narkotyków czy osoby bezdomne. Taka osoba wtedy jest umieszczana, przydzielana do domu, jednego z domów Przymierza Miłosierdzia. To są takie domy, które są otwarte dla ludzi, dla osób, które chcą zacząć od nowa. To są domy najczęściej położone na wsi. Tam osoby, które trafiają, zajmują się codziennymi sprawami. Tam są pola, zwierzęta, osoby uprawiają właśnie jakieś rośliny, zajmują się ogrodnictwem, no i właśnie tymi zwierzętami, więc jest tam taka rutyna codzienna. I to jest właśnie piękne, to mnie bardzo poruszyło, jak można pomagać ludziom i też przede wszystkim, jak Pan Bóg może działać przez nasz dotyk, naszą pomoc, bo tutaj nawet nie było mowy o jakichś wielkich ewangelizacjach, o jakichś wielkich wykładach, no bo Polacy, ja choćby, bo były osoby, które lepiej mówiły po portugalsku, ale ja dużo nie umiałam powiedzieć. Ale jedyne, co starałam się powiedzieć, to to, że ta osoba jest kochana, że każdy jest kochany. I chociaż to jedno zdanie, to małe zdanie, było w stanie zmienić serce tych kobiet. I to było piękne. Też mi się przypomina taka historia, to taka moja osobista, bo na trzeci dzień, bodajże trzeci, czwarty dzień, ja skręciłam nogę na tym wyjeździe misyjnym i trafiłam do szpitala. Ja byłam załamana, bo ja po prostu sobie pomyślałam tak, no ledwo zaczęłam misję, a trafiłam do szpitala i teraz będę wyłączona na kilka dni z tych wszystkich pięknych działań. Ale Pan Bóg mnie zaskoczył i chcę to powiedzieć jako też świadectwo tego, że Bóg z każdej dramatycznej sytuacji jest w stanie wyprowadzić niezwykłe dobro, którego się nawet nie spodziewamy. W czasie tego pobytu w szpitalu okazało się, że ewangelizacja, która była tam zaplanowana, została już dawno odwołana, ale my trafiliśmy tam, ja i właśnie taki misjonarz Marcelo, trafiliśmy do tego szpitala i mogliśmy spotkać się z kilkoma ludźmi, z lekarzami, którzy zostali dotknięci z całą historią tego, kim my jesteśmy, bo pytali się, co tutaj robicie, po co tutaj przyszliście, jakby, skąd ja jestem, nie? No bo jestem Polką. No i to był taki moment, że mogliśmy opowiedzieć tym lekarzom o tym, co się dzieje i co robimy na co dzień, jakie są nasze działania. Dla mnie to też było niezwykłe, bo tego dnia to był dzień chorego i tak trafiłam akurat niesamowicie, że skręciłam tą nogę w dzień chorego i mogliśmy być tam w kościele na mszy z tej okazji. Przyznam się, że miałam takie marzenie przed wyjazdem. Znajomy mi mówił, że Pan Bóg spełnia nasze pragnienia, nawet takie najmniejsze. I opowiadał mi, jak kiedyś oni mieli pragnienie zjeść właśnie w takiej fajnej restauracji jakiś obiad w tej Brazylii. I w jakiś niezwykły sposób oni się znaleźli w tej restauracji. Ja sobie pomyślałam w tamtym momencie, o, ja też bym chciała taką sytuację mieć, żeby właśnie sobie zjeść w takiej restauracji. I ja to tak tylko miałam taki przebłysk, jeszcze nim pojechałam do tej Brazylii, miałam taką myśl. No i to było niezwykłe, ponieważ kiedy już mieliśmy wychodzić z tego szpitala, personel szpitalu podszedł do nas i się zapytał, czy nie chcemy może jechać z nimi na obiad. No i zgodziliśmy się i to było też niezwykłe, bo zabrali nas swoimi prywatnymi samochodami do restauracji z tego szpitala. I ku mojemu zdziwieniu też to było niezwykłe, że to była restauracja portugalska. W środku tej restauracji były obrazy z Lizbony. A dla mnie to był wielki szok, bo moim kolejnym punktem po tej misji były właśnie Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Więc dla mnie to było jedno wielkie potwierdzenie tego, jak Pan Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą i z każdego trudu On jest w stanie wyprowadzić niezwykłe dobro i człowiek patrzy na to i nie dowierza, jakie życie z Bogiem może być niesamowite i zaskakujące.
tak w takich momentach myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że podążamy właściwą drogą, że zmierzamy we właściwym kierunku, kiedy wszystkie znaki na niebie, na ziemi, w każdym możliwym miejscu nam pokazują, że właśnie tak, tak trzeba działać. I zmierzamy do końca tej naszej rozmowy. Chciałabym zapytać właśnie na sam koniec, czego nauczyły Cię misje i czy to też niejako wpisuje się w ten obraz kościoła misyjnego, który masz w głowie i w sercu?
Myślę, że misje przede wszystkim nauczyły mnie miłości. Przede wszystkim miłości, bo to takie śmieszne jest, ale ja zauważyłam, że trzeba uważać, o co się modlę, bo modliłam się, żeby Pan Bóg nauczył mnie pokory i żeby dał mi nowe serce. I to było bardzo ciekawe doświadczenie. Pan Bóg wziął to naprawdę na serio, bo przemieniał moje serce często właśnie w takich trudnych sytuacjach, gdzieś kiedy moje serce musiało obumrzeć, tak jak to ziarno musi obumrzeć, tak moje serce obumierało dla innych. To właśnie wiązało się z pewnym trudem, ale widziałam, jak wielkie dobro z tego wyniknęło i no właśnie, to nasze ego musi obumrzeć, żeby ta miłość mogła się okazać, żebyśmy mogli miłować innych tak, jak powinniśmy. I myślę, że tak, że kościół misyjny, że to, co ja doświadczyłam, wpisuje się właśnie w ten kościół misyjny. Ale chciałabym też powiedzieć, że ten wyjazd przede wszystkim pokazał mi też to, że ta misja nie kończy się na takim wyjeździe, że przede wszystkim misja zaczyna się po powrocie, bo prawdziwą misją jest nasze życie codzienne, żeby pochać tych, którzy są tutaj w naszej codzienności, nasze rodziny, bo uważam, że łatwo jest kochać ludzi na misjach, bo to jest coś niecodziennego. Przychodzi nam to łatwo, ale już trudniej jest to zrobić wobec osób, z którymi jesteśmy na co dzień, które nas w jakiś sposób denerwują i z którymi musimy żyć. I myślę, że to jest też najważniejszy ten punkt kościoła misyjnego, ale też właśnie to jest ten element, który ja wzięłam do serca, żeby kochać tych, którzy są dani w codzienności i żeby też doceniać te małe rzeczy, które dzieją się wokół mnie, bo to wszystko są takie małe prezenty od Pana Boga.
I wszyscy powinniśmy sobie te słowa zapamiętać, wziąć je do serca i próbować wdrażać właśnie do naszej codzienności, do tego, co nas otacza. Bo często też w ramach tego cyklu audycji możemy usłyszeć, że właśnie nie zawsze trzeba wyjechać do kraju misyjnego, aby być takim misjonarzem, by ewangelizować, by głosić dobrą nowinę, bo każdy z nas na tym misyjnym szlaku jest i nim podąża w mniej lub bardziej świadomy sposób. Ale trzeba na pewno też z taką wielką dozą ostrożności i odpowiedzialności do tego tematu podchodzić, ale też się nie obawiać. Nie lękajcie się, tak mówił nasz papież, papież Polak, święty Jan Paweł II. I tak musimy podążać z wielkim uśmiechem i wielką nadzieją, zwłaszcza w tym roku jubileuszowym. Bardzo dziękuję Ci, Wiktoria, za to, że zechciałaś podzielić się z nami tym świadectwem, przepięknym i niezwykle umacniającym świadectwem. I przypomnę, drodzy Państwo, że moim i Waszym gościem była pochodząca z Ostrowa Wielkopolskiego Wiktoria Płócienniczak. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
Bardzo również dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie i serca wszystkim błogosławię.
Świat czeka na misjonarzy, świat czeka na Ewangelię. Świat jest głodny Boga.